Chwała naszemu Panu. Bardzo się cieszę, że znowu mam ten przywilej być z Wami dzisiaj i razem wielbić naszego Pana, słuchać tych budujących pieśni, cieszyć się obecnością naszego Zbawiciela. W imieniu naszej grupy z Gdańska pragnę serdecznie podziękować braciom i siostrom miejscowym za to, że udostępniliście nam kaplicę na ten miniony tydzień, za to, że nas tak dobrze karmiliście, gościliście. Bardzo Wam dziękujemy. Myślę, że w sercach wielu naszych ludzi z Gdańska, Puławy, a też inne miejscowości, w których byliśmy, zostaną na zawsze, a może nawet pojawią się jakieś nowe przyjaźnie i kontakty. Niechby tak było. Od ogrodu Eden jest w nas jakiś taki dziwny pęd do tego, żeby coś nowego, żeby mieć jakieś nowe wrażenie, żeby coś nowego przeżyć. Adam i Ewa mieli po prostu fantastyczne miejsce do życia. Mieli się nim cieszyć, żyć, rozwijać się. Wow, takie wspaniałe życie. Ale diabeł przyszedł i podpowiedział, żeby mieć jakieś nowe wrażenie intelektualne, bo przecież oni nie wszystko wiedzą, a jakby tak ten owoc zerwali, to by byli jak Bóg, by wszystko wiedzieli. A. No i jak się skończyło, wiecie. Starsi ludzie pamiętają bajkę o rybaku i złotej rybce. Nie? I w końcu ta kobiecina się doigrała, bo nie, ciągle jej było za mało tego, a miała dobrze, miała, a jednak. I ja dzisiaj chciałem na zakończenie tego naszego wspólnego pobytu, rozważania Słowa Bożego, podzielić się z Wami, rozważyć taką przedziwną historię z drugiej Księgi Królewskiej, z 4 rozdziału. To jest wydarzenie z okresu służby proroka Elizeusza. I od 38 wersetu czytamy parę wersetów Słowo Boże, które brzmi następująco. Druga Królewska, 4 rozdział, 38 werset. Czytam w przekładzie Biblii Ewangelicznej. Gdy Elizeusz wrócił do Gilgal, a w kraju nastał głód, i uczniowie proroccy siedzieli przed nim, powiedział do swojego sługi: postaw na ogniu wielki kocioł i ugotuj dla tych uczniów potrawę. W tym czasie jeden z nich wyszedł w pole, aby nazbierać ziół, i wtedy natknął się na jakieś dzikie pnącza. Narwał z nich owoców, wypełnił nimi szatę, wrócił i wkroił te owoce do kotła z potrawą. Nikt tego nie zauważył. Wkrótce potrawę rozlano i podano ludziom. Lecz gdy jej skosztowali, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! Nie byli w stanie jeść. Wtedy Elizeusz polecił: przynieście mi mąki. Gdy to zrobiono, wsypał mąkę do kotła i powiedział: teraz możesz podać tę potrawę ludziom. Jedli więc i nie było już w kotle nic szkodliwego. Dziwna historia. Sporo jest w Biblii takich historii, że człowiek myśli, po co ona w ogóle jest zapisana. Co ona mówi, co ona wnosi w nasze życie. A przecież wierzymy, że każde słowo w Biblii jest natchnione. Tak czy nie? Wierzymy. Nie to, że Biblia zawiera Słowo Boże, tylko że Biblia jest Słowem Bożym. Każde słowo oryginału jest słowem natchnionym przez Ducha Świętego. Mamy tu historię, że był głód i ludzie chcieli jeść, a Elizeusz był w otoczeniu uczniów prorockich, w jakiejś szkółce prorockiej, których wtedy tam było sporo. I widząc, jak ci uczniowie proroccy jak ich tam skręca, bo nie ma co jeść, polecił jednemu ze sług, żeby przygotował pokarm, żeby ugotował posiłek. Chodzi tutaj o potrawę, gotowaną potrawę, zupę, polewkę, taką mniej więcej jak my na dole tam dostajemy w czasie zjazdu. Miał ugotować tę potrawę. No i zaczął to robić, ale był tam jeden taki uczeń, który najwidoczniej już wcześniej widział, co jak ten gotuje i co tam gotuje, jak to smakuje. I pomyślał sobie, że musi coś tutaj zrobić. Przejął taką inicjatywę, że przynajmniej jakieś zioło musi do tego przynieść. Bo to, no, to nie będzie przyjemne jeść z tego gara tę taką prostą zupę. Nie ufał, że sługa Elizeusza może przygotować coś naprawdę fajnego. Przetoż wyszedł jeden na pole, jak czytamy w Biblii Gdańskiej, aby nazbierał zioła i znalazł macicę polną, a nazbierał z niej owoców polnych pełen płaszcz swój, a przyszedłszy nakrajał jej w garniec kaszy, bo tego nie znali. Ciekawa historia. Człowiek ten poszedł po zioła, to jest napisane, czy po zioło. To słowo, które tu jest użyte, znaczy światło, radość, szczęście, zioło. Czujecie ten klimat? No właśnie, to jest... Gdzie tam taką zwykłą zupę jeść, nie? Trzeba by coś do tego. Jakiś dymek, jakiś zapaszek, jakieś wrażenie dodatkowe. I natknął się na coś nieznanego, ale wyglądającego całkiem nieźle. Bo w różnych przekładach jest to różnie oddane, jak zauważyliście w Biblii Gdańskiej, nazwane to było macicą polną. To było dzikie pnącze z hebrajskiego, winorość, latorość winna, szczep winorośli. Wszystko wyglądało tak nawet całkiem nieźle, no bo winogronka dobrze wyglądają, tylko że to nie były normalne winogrona. To było dzikie pnącze jakieś, jakaś wilcza jagoda, byśmy po naszemu powiedzieli. Co to fajnie wygląda, tylko niekoniecznie jest dobre dla nas. I ten człowiek, być może myśląc, że to jest właśnie super winogrono jakieś, przyniósł to w taki, na tę szatę, nabrał tego, przyszedł i to wrzucił do tej, sekretnie wrzucił do tej zupy, do tej potrawy. No i chyba był nawet zadowolony, że tak zadbał nie tylko o siebie, ale i o innych, że teraz to będzie odjazdowo, będzie fajnie, nie będzie tak jak zawsze. No i gdy oni ledwie zaczęli jeść, zawołali śmierć w garncu mężu Boży i nie mogli jeść. Problem pokazał w momencie, kiedy zaczęli jeść, dopóki nie zaczęli tego jeść, no to jeszcze ładnie wyglądało, może nawet pachniało lepiej niż przedtem. Ale w momencie jedzenia odkryli, że jest śmierć, że to jest zatrute, że nie mogą tego jeść. I na szczęście był między nimi prorok Elizeusz. No bo taki garnek jedzenia zmarnować szkoda było, nie? A zwłaszcza, że byli głodni. Trzeba było jeść, a nie byłoby co jeść. No i prorok Elizeusz zadziałał. Boży prorocy stosowali nieraz bardzo dziwne rozwiązania, nie? Bóg dawał im takie dziwne rozwiązanie. Pastor czytał historię, jakie dał rozwiązanie Jozuemu, żeby zdobył Jerycho. No to dziwne rozwiązanie. Tenże Elizeusz wcześniej, pomagając jednemu z uczniów prorockich odzyskać zatopioną siekierę, wrzucił tam jakiś kij do wody i woda, i siekiera wypłynęła. Prorok Izajasz polecił sługom położyć na śmiertelny wrzut króla Hiskiasza placek z fig. To żadne lekarstwo, ale polecił i chłop 15 lat dłużej żył. Jeden placek figowy, a facet wyzdrowiał. Tutaj prorok Elizeusz wsypał mąkę do zatrutej potrawy i przywrócił jej jadalność. W momencie, chyba nikomu by do głowy nie przyszło, że mąka to jest jakiś środek odtruwający. Nie? A w tym wypadku tak się stało. I nie szukajmy to nie wiadomo jakiego sensu mąki, czy supernaturalnej, nadnaturalnej działalności mąki, tylko po prostu to zrobił prorok. Prorok powiedział, że tak trzeba zrobić i zrobił i potrawa odzyskała swoją jadalność. No i czego my, ludzie, możemy się nauczyć z tej historii dla naszego życia duchowego? My od wczoraj wałkujemy taki temat, ci, którzy byli, to wiedzą, jak to bywa dzisiaj, jak ludzie szukają czegoś więcej, jakichś wrażeń szukają, że im prosta Ewangelia Chrystusowa nie wystarcza, że potrzebują i kombinują coś z tą Ewangelią, żeby ją uczynić bardziej jadalną, smaczniejszą dla dzisiejszego pokolenia, na dzisiejsze czasy. I że ta prosta, zwykła Ewangelia apostolska już im nie wystarczy. Ale wszyscy, bez wyjątku, odczuwamy głód. Głód Boga odczuwamy. Ludzka dusza pragnie Boga. Potrzebujemy pokarmu Słowa Bożego. I wierzę, że każdy z nas, kto tutaj jest dzisiaj, ma ten głód w swojej duszy i odczuwa ten głód wciąż na nowo, że chcemy pokarmu duchowego. Tak jak się troszczymy o nasze ciała, tak też troszczymy się o naszą duszę, żeby miała pokarm. I tym pokarmem podstawowym dla naszej duszy jest Słowo Boże. Chrystus Pan jest naszym pokarmem. My Go spożywamy każdego dnia, bo Pan powiedział, jeśli ktoś nie będzie mnie jadł mego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał w ogóle ze mną działu. Umrze, zginie na wieki. I my chcemy się karmić Słowem Bożym. Chcemy się karmić naszym Panem, Jego obietnicami, Jego przykazaniami. Chcemy tym żyć, chcemy się tym karmić. Ale jak i w tej historii było, my potrzebujemy tego przygotowanego pokarmu duchowego. Potrzebujemy strawy gotowanej, o tak. I dlatego też Bóg powołał w Kościele ludzi, którzy stają przy garnku i gotują dla danej społeczności, dla lokalnej społeczności. Gotują w tygodniu, inni telewizję oglądają, inni sobie tam zwiedzają, a jest jakiś sługa, który siedzi tam przy tym garnku i miesza, żeby ugotować, żeby nagotować dla zboru, dla społeczności na niedzielę pokarm, żeby mieli strawę, no nie? Dobrze, rozumiemy, zgadzamy się? Tak wy też tutaj robicie, no nie? My też tak robimy. I bywa niestety tak, że niektórzy członkowie zboru wykazują się taką nieufnością, że tenże ich kaznodzieja, pastor, starszy zboru, który gotuje tę strawę na niedzielę, że on jest w stanie przygotować dostatecznie dobry ten posiłek, dostatecznie smaczny. I tak się nie zadawalają za bardzo tym, co w tym kotle zborowym się pojawi w niedzielę. Więc wyrywają się, żeby jakieś zioło do tego dodać, żeby coś pokombinować, coś przynieść do zboru, przynieść do społeczności, co by trochę dało więcej fajnych wrażeń, duchowych wrażeń. Bo bo ten nasz miejscowy kaznodzieja, no to on tak, no ja wiem, jak on gotuje, no nie? Ci z Gdańska, co ze mną są, to wiedzą, jak ja gotuję i już ręce opadły, że aż czwarty raz tu dzisiaj staję. Tak. Więc jest pokusa, żeby do tego, co się gotuje, dodać jakieś zioło. Ale istnieje też niestety niebezpieczeństwo, że można przy tym takim poszukiwaniu czegoś nowego, czegoś, co by dało dobre wrażenie, poprawiło smak tej potrawy, jest niebezpieczeństwo natrafienia na zafałszowaną Ewangelię. Tak, niestety tak. Te winogrona, które znalazł ów człowiek, były łudząco podobne do prawdziwych winogron. Przecież on by nie wrzucił za jakiejś trucizny świadomie. On wrzucił to, bo myślał, że to będzie dobre, że to jest fajne. Miał dobre intencje. Ale sama ta jego idea była zła. I też dzisiaj w naszych środowiskach zła jest ta idea, ta próba ubogacania gdzieś tam pokątnie w jakiś sposób ubogacania duchowego pokarmu, czyli tej Ewangelii Chrystusowej, którą głosimy w naszych zborach w sposób prosty, jednoznaczny, bez wydziwiania i kombinowania przy tym. To jest pokusa, która dotyka naszych środowisk, żeby do tej Ewangelii dodać coś oryginalnego, coś nowego. I oczywiście w tych pragnieniach, w tych hasłach pojawiają się takie słowa jak światło, radość, szczęście, coś, co by nie było takie płaskie, takie zwykłe, takie normalne, tylko żeby było coś takiego ekscytującego, dało jakieś nowe wrażenia. No bo co to tak, te pieśni z pielgrzyma pośpiewać, no chór zaśpiewa, co to za atrakcja, chór zaśpiewa, lulcie, nie? I co, to jeszcze Biblię poczytają i to wszystko, no to trzeba by było, ach! Ten gorliwy sługa prorocki wkroił te owoce do kotła, tak że nikt tego nie zauważył. No właśnie, to było to. To niebezpieczeństwo, że nawet ci, którzy tam przy tym kotle stali, gdzieś musieli się na chwilę odwrócić czy coś, że on zdążył to wkroić. I bywa tak w kościele dzisiaj, bywa tak w zborze, że gdzieś tam ktoś wyjdzie, gdzieś tam kliknie, gdzieś tam polezie w jakieś takie sfery, natknie się na jakieś dzikie pnącza i przywlecze to gdzieś tam schowane i dyskretnie gdzieś tam na tej grupce domowej wkroi tam to trochę tak. Że nawet pastor, że starsi nie zauważyli tego, nie wiedzieli kiedy, jak on to zrobił, kiedy on to zrobił. A teraz w czasie pandemii to dużo łatwiej jest zrobić. Niektórzy każdej niedzieli gdzieś tam błąkają się po jakichś polach i natykają się na różne takie cuda. Jest taka tendencja, żeby tego nie robić oficjalnie. No ten człowiek gdyby podszedł i powiedział, hej ludzie, nazbierałem to jakieś takie winogrona, wygląda jak winogrona, chcę wrzucić do kotła, wrzucić? No to prorok by mu powiedział od razu. Ale on to zrobił dyskretnie. Dyskretnie. I jest w nas coś takiego, że jak przynosimy coś do kościoła, przynosimy do wierzących coś takiego lewego, to robimy to dyskretnie, tak po cichu. I to tym bardziej kręci niektórych ludzi, bo takie właśnie coś takie dyskretne wydaje się smaczniejsze, lepsze. Takie, Tu z kazalnicy, jakie jest głoszone, o, to wiadomo, co nie, to tam w ciemno można jeść, zamknąć oczy, jeść i tam. A to, co tam mi podają, tam w tej grupce domowej, czy tam gdzieś w jakimś spotkanku takim trochę sekretnym, to jest takie ekscytujące, takie ach, ach. Biblia mówi, że kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Tak jest przy powieści napisane. No to tak jest, ja to wielokrotnie obserwowałem. Tylko niestety potem trzeba ogłosić alarm. Śmierć w kotle, śmierć w zborze, niebezpieczeństwo, herezja, odejście, zgubienie właściwej drogi. Więc takie poprawianie tego, co dobre, bo ten sługa proroka Elizeusza gotował dobrą zupę. Może nie jakąś o nie jakichś tam egzotycznych smakach, ale gotował dobrą strawę, żeby się wszyscy najedli. Ale i to dodawanie do tej strawy czegoś nieznanego okazało się bardzo niebezpieczne. I tak właśnie chciałem dzisiaj zachęcić was, bracia i siostry, na koniec naszych rozważań, że mając ten wzorzec Ewangelii Chrystusowej, mając ten depozyt, dobry depozyt wiary, żebyśmy cieszyli się nim, żebyśmy poprzestawali na nim i żeby nas nie kusiło, żeby coś do tego dodawać, żeby coś z tym kombinować. Poselstwo dzisiejszego dnia brzmi: nie poprawiaj tego, co dobre i zdrowe. Nie poprawiaj tego, co dobre i zdrowe. Ciesz się tym, syć się tym, dawaj to innym, ale nie poprawiaj tego. Jest niestety w nas coś takiego, jest jakieś takie oczekiwanie, że Bóg każdego dnia da nam jakieś nowe, jakieś ciekawsze wrażenie, ciekawsze przeżycie, że On ma nam dostarczać każdego dnia coś ekscytującego, nowego. Osobiście nie zgadzam się z tym poglądem, ponieważ to, co Bóg mi dał w Chrystusie Jezusie, jest dobre, jest wystarczające i Chrystus mi wystarcza. Ja nie szukam nowych wrażeń, nie szukam jakichś ekscytacji nowych. Ja się Chrystusem, Panem ekscytuję, Jego Ewangelią, tą starodawną Ewangelią, nie potrzebuję niczego więcej. Pomyślmy, gdyby żona albo narzeczona oczekiwała, że mąż albo narzeczony każdego dnia czymś nowym ją zaskoczy i zachwyci, to jaki los miałby ten facet? Ja bym nie chciał być mężem takiej żony, która codziennie chce, żebym ja czymś nowym ją zachwycił. No przecież to można się... Rozumiecie? Żydzi od Pana Jezusa oczekiwali ciągle jakiegoś znaku, nowego jakiegoś znaku. A Jezus mówi: o ty, to pokolenie jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak mu nie będzie dany, jak tylko znak Jonasza. W ludziach jest coś takiego, żeby coś nowego. I tak się wydaje to pobożne, wydaje się to właściwe, kiedy my tak do Pana Jezusa się zwracamy, że ciągle czegoś nowego chcemy. Ale to nie jest dobry sposób. To nie jest właściwa postawa. Nie zgadzam się też z taką treścią tej piosenki: każdy dzień z Jezusem jest lepszy czy słodszy niż miniony dzień. Nie wiem, no śpiewamy ją tam. Śpiewaliśmy przez lata, żeśmy ją śpiewali. Ale czy to jest, czy to o to chodzi, czy to jest prawda, że każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień? W moim przypadku nieraz był dużo bardziej gorzki niż miniony dzień. Wcale nie był słodszy. Ale to jest dzień z Jezusem. To jest dzień przy moim Zbawicielu i On mi wystarczy. I ja nie potrzebuję niczego więcej. Kiedyś apostoł Paweł był chory i prosił o uzdrowienie. Prosił o jakąś sprawę, bo ktoś powie zaraz, nie jest napisane, że uzdrowienie. No dobrze. Cierń był wbity w jego ciało i on prosił, żeby Bóg coś z tym zrobił. Oczekiwał, a Bóg mu powiedział, dosyć masz, ty masz łaskę moją. I nic się nie stało. I czy apostoł Paweł był rozczarowany swoim Bogiem? Powiedział, no nie, no. No. Nie, był zadowolony. Słowo Boże nie daje nam podstawy do oczekiwania, że każdego dnia będziemy mieli coś nowszego, lepszego, głębszego, cudowniejszego. Ja nie czytam w Biblii, możemy takie mieć oczekiwania w stosunku do Boga. On zrobił to, co zrobił. Ja osobiście jestem wdzięczny Bogu za to, że będę spać w tym samym łóżku z tą samą żoną, że będę używał tej samej swojej szczoteczki do zębów, że będę jadł sprawdzony już chleb z tej samej piekarni i enty raz kosił ten sam trawnik przy kościele. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy. Nie szukam wrażeń, żeby tutaj coś takiego, jakiegoś nowego. Pomyślmy, bracia i siostry, na koniec naszego spotkania, tego rozważania. Przecież to, co daje Bóg, jest dla nas dobre, tak? Jest dla nas dobre. Pismo Święte to dobry i wystarczający pokarm dla naszej duszy, tak? Wciąż na nowo cieszymy się tą starodawną, zdrową Ewangelią Chrystusową. Każdej niedzieli na nowo jesteśmy zadowoleni z tego, co postawiono na stole w naszym zborze, tak czy nie? Ale i tak już trochę słabiej jest to. Tego. Ale to jest ta postawa, która jest miła w oczach Bożych. W Księdze Trenów, w 3 rozdziale, 21 werset, to biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo wielka jest wierność Twoja. Jaka tutaj jest myśl, że każdego poranku jest jakieś inne słońce, że jakaś inna atmosfera, że każdego poranku objawia się na nowo to samo. A jednocześnie jest to nowe, a jednocześnie daje to nam radość. I chociaż słońce by tak samo wschodziło następne 50 lat, to za 50 lat będziemy się cieszyć tym słońcem tak samo, jak dzisiaj rano żeśmy się nim ucieszyli. Ale to jest to samo słońce, ta sama ziemia, ta sama wioska, to samo okno i cieszymy się, i cieszymy się. I u nas, jak w Gdańsku wschodzi, tak samo się cieszymy, jak w Puławach, wybaczcie. Po prostu, bo no, oczywiście cieszymy się, że jesteśmy w Puławach, ale rzeczy, które Bóg nam daje, błogosławieństwo, które nam daje, jest wciąż to samo i ono nas cieszy. I rzecz w tym, żebyśmy się wyrzekli takiej diabelskiej myśli, że muszą być jakieś nowe wrażenia, musimy jakichś nowych wrażeń doznać, bo właśnie tak popadają w nieszczęście narkomani, alkoholicy, tak w nieszczęście popadają różni zdemoralizowani ludzie, że szukają jakichś nowych wrażeń. My śpiewamy w jednej z pieśni Chrystus wystarczy mi. Chrystus wystarczy mi. Wszystko, czego chcę, jest w Tobie. Wszystko, czego chcę, w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu. Nie będę więc poprawiać tego, co dobre i zdrowe dla mojej duszy. Będę się tym cieszyć, będę wdzięczny Bogu, będę żyć w tym, będę się w tym poruszać. Słowo Boże mówi, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. W 1 Piotra 2:2. Tak. To jest bardzo ważne, żeby w nas była ta myśl, ta troska, aby nie nałykać się czegoś sfałszowanego. Nie lekceważmy drobnych, pozornie niegroźnych dodatków, tak jak to się stało w tej historii, którą rozważyliśmy. Bo wystarczy trochę jakiegoś lewego dodatku i cała potrawa staje się śmiertelnie niebezpieczna. Tak się stało w zborach Galacji. Mieli dobrą potrawę, mieli się nią karmić, nią żyć, a przyszli jacyś i tam wrzucili im do kotła trochę takiej nauki. I apostoł Paweł napisał do nich, trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Wypadliście z łaski, odpadliście od Chrystusa z powodu tego, żeście dali się temu namówić. Trzeba nam pamiętać, że taki duch nowinkarstwa, jeśli gdzieś się zaplęgnie w jakimś sercu, to sprowadza do zboru poważne zagrożenie. I trzeba na to uważać, trzeba być pilnym, uważny, żeby się tak nie stało. W imię Jezusa Chrystusa proszę was, bracia i siostry, abyśmy zawalczyli o zdrową naukę w swoim środowisku. O to, żebyśmy się trzymali tej zdrowej Ewangelii. Uczniowie proroccy mieli to szczęście, że był z nimi prorok Elizeusz. My mamy to szczęście, że mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa w osobie Ducha Świętego pośród nas. My mamy to szczęście, że On może i potrafi zabezpieczyć nas przed trucizną. A jeśli się trucizna jakaś dostała gdzieś w nasze środowisko, to Słowo Chrystusowe ma moc uzdrowić nas od tej trucizny, od tej złej doktryny. A lekcja Słowa Bożego, które dzisiaj rozważyliśmy, niech będzie taka. Nie ulepszajmy tego, co jest dobre i zdrowe. Amen.